Ta scena jest chyba jedną z niewielu, jeśli nie jedyną, na której nie czeka na nią fortepian. A te fortepiany stoją na scenach właściwie niemal całego świata. Grywa koncerty w całej Europie, w obu Amerykach, no nie mówiąc oczywiście o Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Czasem się zastanawiam, śledząc jej artystyczną drogę, kiedy przyjdzie zaproszenie z Marsa albo z Księżyca, bo tam jeszcze nie koncertowała. Na razie są z tym pewne problemy, bo jak Państwo wiedzą, jest tam pewien kłopot z rozchodzeniem się dźwięku, a dźwięk to jest jej życie i jej żywioł. 2 lata temu ukazała się jej książka Fortepiano. O niej też będziemy dzisiaj pewnie rozmawiać, do niej także zajrzymy. Panie, panowie, Lublin odwiedziła maestra Ewa Pobłocka. Witamy w Lublinie, w mieście Wieniawskiego, zwłaszcza Józefa. Henrykowi nic rzecz jasna nie ujmując, zdążyłam dziś pokazać pani kamienicę, w której bracia przyszli na świat, a pani natomiast zatrzymała się chwilę wspomnieniem przy Trybunale, bo to było to miejsce, w którym grała pani ostatni raz w Lublinie i była w ogóle w Lublinie ostatni raz, tak?
Natychmiast się pojawiło wspomnienie takiego koncertu, który chyba nie był jednak ostatnim, ale koncertu, który miał mnie przygotować do nagrania płyty z sonatami Chopina. Sonatę H-moll trzecią grałam na konkursie, C-moll nauczyłam się specjalnie na nagranie, natomiast B-moll właśnie postanowiłam trochę grywać na różnych estradach i jedną z tych estrad był właśnie Trybunał. No i jakoś tak dziwnie przyjechałam samochodem w dniu koncertu, czego na ogół nie robię. Ktoś jeszcze ze mną był z rodziny, więc nie byłam za bardzo skupiona i grałam tę sonatę i nagle się sypię po prostu, nie wiem w ogóle gdzie jestem. No efekt tego był taki, że nigdy więcej potem sonaty bemol nie zagrałam publicznie. Nagrałam owszem, ale już nie miałam odwagi, żeby wyjść z tym utworem.
Zacznijmy od pierwszych dźwięków, od tych dźwięków, które mała Ewa słyszała na początku. To był śpiew pewnie matki, to był fortepian, bo był w domu fortepian, chociaż nie od razu był fortepian.
Najpierw było pianino, na którym grywał na nogę mój dziadek, który był organistą, przyjeżdżał z wizytą do swojej córki, do moich rodziców i grywał na fortepianie i podobno od tego się zaczęło na tym pianinie, od tego się zaczęło, że dziadek grał tam jakąś poleczkę i ja podobno w łóżeczku za kratkami podrygiwałam w rytm poleczki, a mama na to powiedziała, tatusiu może zagrać coś innego i dziadek zmieniał tonację, zmieniał rytm i ja zupełnie inaczej się poruszałam. Więc to był sygnał dla mamy, że może coś tam we mnie tkwi, że może jestem, że mam poczucie rytmu przynajmniej. Natomiast ta muzyka, którą pamiętam jakby świadomie, te pierwsze utwory, których słuchałam, to było Pasja według świętego Jana, którą mama wtedy ćwiczyła i pamiętam rymy dziecięce Szymanowskiego do tekstów Iłakowiczówny. I tutaj kapitalna historia, która mi się w związku z tym przydarzyła, mianowicie no ta Iłakowiczówna przez lata całe była w domu właśnie przez te rymy dziecięce, potem towarzyszyłam mamie, w koncertach też grałam to. Ten jej język, te śniegi fioletowe, których użył potem Lutosławski w swoich pieśniach. Kiedyś było takie spotkanie wigilijne w programie Drugim Polskiego Radia, na które zostałam zaproszona, to było na żywo. Przy wejściu do studia wręczono nam, tam było kilka osób, między innymi pan Wojtek Michniewski, pan Zanussi, ktoś z aktorów i ja. Wręczono nam kartki, żebyśmy sobie wybrali jakiś wiersz spośród tych, które były tam zapisane, żeby na końcu audycji taki wiersz przeczytać. Nie było tam autorów. Przeczytałam te wszystkie wiersze i wybrałam ten, który najbardziej do mnie przemawiał i była to Iłakowiczówna rzeczywiście. Nie pamiętam oczywiście tego, bo tak jak nuty pamiętam, tak tekstów, wierszy nigdy nie pamiętam. Choćbym się całe wakacje uczyła wierszyka na pierwszą lekcję, to i tak zawsze dostawałam czwórkę. Natomiast obok tych dźwięków, które zapamiętałam, tego głosu mojej mamy, to dzisiaj przeżyłam cudowną chwilę tutaj, jak wyszłyśmy oglądać teatr i przeprowadziła mnie pani tutaj przez kulisy. Wprawdzie nie ma dekoracji, nie ma scenografii, ale poczułam ten zapach sceny, bardzo specjalny, tę lekką taką pochyłość, tę właśnie kurtynę. I przypomniałam sobie, że jako dziecko, kiedy mama śpiewała w Operze Bałtyckiej tylko przez 2 czy 3 sezony partię Eurydyki w Orfeuszu Glucka, to było właśnie moje dzieciństwo, to, że mogłam wejść do garderoby, przyglądać się wspaniałym sukniom, oglądać te wszystkie szminki, wazeliny do zmywania, oglądać pantofelki atłasowe, mogłam pomagać panom przestawiać elementy scenografii. Wreszcie, kiedy mama miała próbę w jakimś tam innym miejscu opery, to ja siadywałam na sali i do dziś pamiętam, jak drżałam ze strachu w Don Carlosie, bo było ciemno i nagle biły dzwony zegara. Cudowne, to wszystko poruszało wyobraźnię.
Tak sobie wyobrażam panią w tym łóżeczku podrygującą, jeszcze na chwilę do tego wrócę, i dźwięki fortepianu i słowa, które wtedy padały, bo mama prosiła o zmianę repertuaru. Myślę sobie, że dziecku mogło się wtedy wydawać, że to jest jeden język, że na świecie ludzie się tak komunikują, albo dźwiękiem, albo słowem.
Na pewno dźwięk oznacza słowo. Mama miała przepiękny głos. Miałam szczęście, że mogłyśmy współpracować właśnie. Śpiewała bardzo różny repertuar, niesłychanie przekonująco potrafiła porwać za sobą publiczność w różnych miejscach świata, nawet śpiewając po polsku, bo właśnie każdej nucie, każdemu dźwiękowi nadawała znaczenie. Do 81 roku, czyli jeszcze rok po konkursie, dość często z mamą występowałam, chociaż był czas, kiedy się buntowałam, kiedy mi się wydawało, że chciałabym tylko sama.
Córki też się trochę buntują. Tak? Teraz historia się powtarza?
Trochę. Znaczy ja próbuję narzucić naszej współpracy model współpracy z mamą, ale to niestety już jest zupełnie inne pokolenie i to się nie udaje. One mają swoje zdanie. Ja sobie nie wyobrażam, że mogłabym przerwać w połowie frazy i powiedzieć: mama, pomyliłaś się. To nigdy. Chyba że mama mnie zapytała, czy dobrze było, no to wtedy ja mówiłam, co słyszę. Natomiast one nie mają żadnych oporów.
Do tych dźwięków dzieciństwa dołożyłabym jeszcze, prosiłabym o chwilę opowieści na temat organów oliwskich.
Tak, organy to bardzo specjalny instrument. Ja potrafię ich słuchać z zachwytem w kościołach. Natomiast zupełnie nie umiem słuchać organów nagranych na płycie. Choćby nie wiadomo, jak pięknie ktoś grał, brakuje mi czasu, brakuje mi przestrzeni. I jednak w kościele, kiedy słucham organów, to jest w tej muzyce tajemnica. Natomiast wtedy, kiedy słucham płyty, to przez to, że za chwilę mogę ją włączyć od samego początku, to już jest nie to.
Nie wiem, co państwo wiedzą na temat fortepianów. Ja przyznaję niewiele i bardzo wiele dowiedziałam się z książki Ewy Pobłockiej, Fortepiano. Specjalne wrażenie zrobił na mnie rozdział, w którym wędruje pani po fabryce fortepianów. Zatrzymajmy się chwilę przy tym, bo chciałabym panią zapytać o to, jak się pani porozumiewa z tym instrumentem? Od tego pierwszego, przy którym pani siedziała, przez te wszystkie kolejne, z którymi toczy pani rozmowę. Jak się pani porozumiewa z czymś, co ma w sobie ponad 6 tysięcy przedmiotów i urządzeń? A chodzi o to, żeby się dogadać.
No, dla mnie fortepian ma jedną część tylko i jest to struna, która wydaje dźwięk. Z fortepianem jest taka historia związana, że ja teraz po odejściu rodziców kilka lat temu, no częściowo wróciłam do Gdańska i ćwiczę na fortepianie swoim z dzieciństwa, ponieważ tamto pianino, o którym opowiadałam, zostało przez ojca zamienione na fortepian niemiecki Feurich. Ja się do wszystkich swoich konkursów na tym fortepianie przygotowywałam i jak na nim gram, to zawsze czuję naprawdę ogromne wzruszenie. I do tego fortepianu właściwie porównuję wszystkie inne. Od niedawna współpracuję z jedną z japońskich firm, która trochę mi przypomina ten dźwięk. No bo to jest najważniejsze, dźwięk. To nie może być tak, że stroiciel nastroi, tam wszystkie śrubki wyrówna i ja mam dany dźwięk instrumentu. Ja mogę mieć trudny instrument, ale taki, na którym po dłuższej czy krótszej próbie jestem w stanie uzyskać dźwięk taki, który mi odpowiada. Znaczy taki, którym jestem w stanie się komunikować.
A co to znaczy, że fortepian jest muzykalny? Wydawać tak, by się mogło oczywiste.
To było piękne pytanie w fabryce Steinwaya w Hamburgu, gdzie kiedyś pojechałam wybierać fortepian do studia radiowego warszawskiego. było kilka czy kilkanaście dużych fortepianów do wyboru i ja zatrzymałam się przy jednym z nich, który właśnie wcale nie był taki łatwy, nie był głośny, nie był łatwy w obsłudze, trzeba było się naprawdę napracować, żeby zabrzmiał tak, jak ja chciałam. No i w momencie, kiedy już właściwie postanowiłam, że to właśnie ten fortepian ma być, podszedł do mnie któryś z pracowników z taką ankietą. I między innymi w tej ankiecie było pytanie, czy uważasz, że ten fortepian jest muzykalny? Tak, uważałam, że ten fortepian jest muzykalny, ponieważ on reagował na to, o co ja go prosiłam. Znaczy, jeżeli był mi potrzebny do Chopina taki dźwięk, a nie inny, to ja się starałam w ten sposób wydobyć ten dźwięk, żeby to był dźwięk chopinowski, czyli długi, śpiewny. Akurat zresztą wtedy przygotowywałam nagranie płyty solowej z Brahmsem, więc zapotrzebowanie było jeszcze na inny dźwięk, bardzo taki soczysty, duży, legato. I taki fortepian jakby z myślą o sobie wybrałam. Okazało się, że 2 tygodnie po mnie na tymże fortepianie w studiu ktoś przyszedł nagrywać Lista. I podobno kleli, mówili, kto wam wybrał taki okropny fortepian, przecież na tym się nie da grać. A ponieważ ja Lista nie grywam nigdy, ja nie szukałam tego blasku, nie szukałam tej lekkości, tylko właśnie zupełnie czegoś innego.
Pani mama, bo przypuszczam, że zdarzało się pani trafiać w salach koncertowych większych, mniejszych na takie fortepiany, które nie były muzykalne, które nie tylko nie pomagały, nie wspierały, ale też nie inspirowały, ale to pani mama dała pani piękną lekcję, że...
Tak, że na fortepiany nie wolno narzekać, trzeba zrobić to, co się da najlepszego z instrumentu, jaki mamy. I rzeczywiście no, różne były fortepiany. Pamiętam takie koncerty w 70-tych latach w dawnym Związku Radzieckim, gdzie w szkołach naprawdę były kiepskie fortepiany. No tyle, że jakoś tam nastrojone, to mama wymagała ode mnie takiego samego przygotowania do koncertu i takiej samej jakby walki o dźwięk, jak na innych instrumentach. Były też takie przygody z fortepianami, na przykład w Filharmonii we Lwowie, gdzie zagrałam pierwszy akord partity c-moll i fortepian odjechał. czy sonatę Panównika, gdzie raz po raz zrywałam strunę, a zrywanie struny to znaczy nie takie podejście do instrumentu, no ale inaczej się nie dało.
O strojcieli bym chciała zapytać, bo to też bardzo ważna sprawa. Porozumienie z nimi jest istotne, ale zatrzymajmy, bo nie chciałabym tak szybko wychodzić z tej fabryki fortepianów. Tam jest taka scena z Piaskiem, którą czytałam chyba po wielokroć.
Tak, to była fantastyczna wycieczka. Trwała wiele godzin do tej fabryki, kiedy zobaczyłam najpierw puste pudła rezonansowe, najpierw w ogóle te strojnice metalowe, potem pudła, potem jak nawijano struny, potem jak wkładano ten filc i utwardzano, potem jak stroili pierwszy raz, drugi, trzeci, dziesiąty, no i w końcu fortepian gotowy. Ja oczywiście w wielkim skrócie to powiedziałam. Gotowy fortepian wjeżdżał do specjalnego pokoju, który się nazywał laboratorium. Był to pokój, no mniej więcej 1/3 wielkości tej sali, gdzie zamiast podłogi było rusztowanie metalowe i na tym metalowym rusztowaniu były tylko takie drewniane kładki pod nogami fortepianu i dla nas, którzy chcieliśmy przejść i dla fortepianu, i dla stołka fortepianu. Więc ja jak to zobaczyłam, to chwyciłam się za ręce, tam powiedziałam, musicie mnie tam zaprowadzić, bo ja się boję. A podłoga prawdziwa była jakieś 7-8 metrów niżej, natomiast ściany były obłożone takimi sześcianami z jakiegoś specjalnego drewna, wytłumione. No i to jest pokój takich już ostatnich badań, gdzie wjeżdża ten fortepian, zanim pojedzie do jakiejś sali koncertowej, bo tam tylko koncertowe fortepiany przygotowywano. I sprawdzano doskonałość tego instrumentu między innymi w ten sposób, że jeżeli w trakcie grania pianisty piasek, który był wrzucony do pudła rezonansowego, układał się w okręgi, to znaczy, że wszystko było dobrze. Natomiast jeżeli te okręgi były troszkę nierówne, czyli stawały się elipsami, to znaczy, że była jakaś wada w instrumencie i taki fortepian nie opuszczał fabryki. Była tam jeszcze jedna chwila, no zupełnie przejmująca, która mi przypomniała jeszcze inną, mianowicie w momencie, kiedy zamknięto drzwi do tego studia, do tego laboratorium, to pani mi powiedziała, proszę panią, jest pani w najcichszym miejscu na świecie. Przypomniało mi to sytuację, kiedy byłam na pierwszym w życiu konkursie jako juror, nie jako uczestnik w RPA. I tam pomiędzy pierwszym czy drugim etapem były 2 dni przerwy i zawieziono nas na takie niby safari. Oczywiście ja musiałam wcześniej wrócić, bo miałam koncert, więc nie mogłam się cieszyć tym wszystkim, co tam było do zobaczenia, ale jednak pojechaliśmy na taką platformę widokową o zachodzie słońca. No wiadomo, że koledzy muzycy zawsze coś tam mieliśmy sobie do powiedzenia, było bardzo wesoło, tam jakieś drinki i tak dalej. I w pewnym momencie zauważamy, jak bardzo nagle zaczyna się robić ciemno i świat cichnie. Ptaki się uspokajają, nie słychać żadnego ryku lwów ani nic takiego. I też nagle stwierdziliśmy, przestańmy rozmawiać, posłuchajmy ciszy. I ta cisza skojarzyła mi się z tamtą ciszą właśnie, ta japońska, sztucznie zrobiona z tą naturalną o zachodzie słońca w Afryce. To były bardzo przejmujące chwile właściwie.
Cisza to jest takie słowo, które bardzo często pojawia się w pani tekstach i w pani potrzeba tej ciszy. Za moment do niej dojdziemy. Zatrzymajmy się jeszcze przy tym fortepianie. Nie słyszałam jeszcze w pani opowieści słowa uderzać w klawisze. W klawisze się nie uderza?
Nie, nie uderza się. Mój profesor w Niemczech miał kilka określeń na to. Mówił, weź ten klawisz albo poczuj klawisz. Dotknij klawisza, nigdy nie było uderz. Bo uderzenie to jest coś, co można zrobić po drodze. Natomiast żeby wydobyć dźwięk, trzeba się chwilę zastanowić i z tym związane jest to, że taki dźwięk najpierw musimy w sobie usłyszeć. Czyli widzimy nuty i słyszymy w sobie, jak chcielibyśmy, żeby to zabrzmiało. I wtedy się zaczyna ta największa praca, żeby właśnie do tego dojść. Ja pamiętam z dzieciństwa nie znosiłam, kiedy na moje pytanie, mamo, jak to zrobić? Mama mówiła, szukaj. I to było właśnie szukanie tego dźwięku. Nie to, że przychodzi student do profesora i panie profesorze, jak? I profesor mu daje gotową receptę. I wtedy jest to wykonanie podobne do tego profesora, natomiast nie jest to wykonanie tego studenta. No nieustające poszukiwania, nieustające.
A jeśli chodzi o strojcieli, to dobrze, jeśli rozumieją mowę delfinów, prawda?
W Japonii ten, z którym współpracuję od lat, wspaniały zupełnie, który przychodzi na nagranie do studia i siedzi w tym studiu, słucha i czasem podchodzi, przerywa, mówi bardzo przepraszam, czy ja mógłbym nastroić, bo wydawało mi się, że już troszkę struny puściły. No, mam tutaj porównania innych stroicieli, których trzeba szukać po danej instytucji, gdzie się nagrywa i mówić, czy moglibyśmy poprosić o nastrojenie, a on patrzy, mówi, jak to przecież jest czysto. Tak, i ten japoński stroiciel właśnie okazało się, że on jako młody człowiek zajmował się delfinami. Jego zadaniem było karmienie tych delfinów, nie wiem co tam jeszcze. No i okazuje się, że te częstotliwości, które wydaje język delfinów, są podobne do częstotliwości, które wydaje fortepian. Pewnie mówię to zupełnie nie językiem fizycznym, przepraszam, ale nie językiem fizyki, ale tak to właśnie mniej więcej jest.
Czasem na przeszkodzie, więc w doskonałym koncercie staje człowiek, który, jak pani powiedziała, słucha okiem. Patrzę, przecież jest dobrze, prawda? A czasem są to inne trudności, na przykład remont sali koncertowej. Chciałam zapytać po prostu o to, co ma wpływ jeszcze na powstające nagranie czy na koncert. Zdaje się, partity Bacha nagrywała pani w remontowanej sali.
Tak, to było fantastyczne nagranie, ponieważ to było bardzo krótko po urodzeniu moim drugiej córki, kiedy ja naprawdę kompletnie na nic nie miałam czasu, ani głowy, no bo wiadomo, zajmowałam się małym dzieckiem, a jednocześnie tak bardzo chciałam nagrać te partity Bacha. No i zaczęliśmy nagranie, to było nagrywane latem, kiedy Filharmonia już miała urlop, nie było prób, no i zaczął się remont Filharmonii. Najpierw wyjechały część krzeseł z parteru, potem wyjechały chyba organy, potem na sali właściwie od początku stały drabiny, na tych drabinach wiadra tam z, nie wiem, z farbą czy z czymś. Także scenografia kompletnie niezwiązana ani z tym, co gram, ani nie dająca takiego poczucia bezpieczeństwa czy zaspokojenia estetyki w tym sensie, że wszystko jest ułożone. Ale we mnie była taka wola zagrania tych partii, nagrania tego, że to wszystko mi zupełnie nie przeszkadzało. Trochę przeszkadzało reżyserom dźwięku, którzy no jednak musieli dopasowywać za każdym razem do innej sali, to znaczy nie było foteli, które pochłaniały część dźwięku, pojawił się większy pogłos, ale zrobiliśmy to nagranie.
To jeśli mówimy o przestrzeni, różnej przestrzeni, w której pani grywa, jaki to może mieć wpływ, na przykład kiedy się gra w takim miejscu, gdzie jest temperatura 30 stopni, dookoła krokodyle, albo w takim miejscu, gdzie gra się, a przez okna wpada śpiew ptaków.
Albo zawodzenie muezina, jak to było kiedyś, tak. Grałam mazurki Szymanowskiego. Na próbie wszystko było dobrze, strasznie zniszczony budynek, fortepian nieprzygotowany. Z taką niechęcią szłam na koncert, niewiele ludzi przyszło. Program głównie z polskiej, na pewno z samej polskiej muzyki się składał. Między innymi mazurki Szymanowskiego. I nagle zaczynam grać te mazurki na koncercie i słyszę muezina. Tego muezina, który przecież był wielką inspiracją dla Szymanowskiego, dla kompozytora. I tak się zastanawiałam, czy powinnam przestać i dać tym ludziom wysłuchać tego i sama też posłuchać, czy mogę grać dalej. Takie sytuacje czasem się zdarzają na koncertach, że trzeba decydować, co robię. Zrywam strunę, gram dalej, czy wstaję. Albo taka sytuacja na 80-lecie urodzin Lutosławskiego w Nosprze. Grałam koncert fortepianowy, który w dodatku był po raz pierwszy transmitowany z Polski do EBU i do Kanady bodajże. Zaprzyjaźniany, świetny stroiciel na Śląsku. No i po próbie poszłam do hotelu, jak zwykle wracam przed koncertem i ponieważ był to koncert transmitowany również na wizji, więc pani się pojawia, żebym weszła się umalować, bo kamery będą. No więc ja myślę sobie, idę, nie będę sprawdzała fortepianu, przecież byłam tu rano, jest znajomy stroiciel. No i proszę sobie wyobrazić, wracam umalowana, już nie było kiedy dotknąć instrumentu, bo tam w starej sali trzeba by było iść przez całą salę i tak dalej. Przychodzę, zaczynam grać i po kilku sekundach stwierdzam, że coś się dzieje z fortepianem. Po kilkudziesięciu sekundach myślę sobie, co mam zrobić, bo już mam zmęczoną rękę, bo coś jest nie tak. Gram, patrzę w ten fortepian tak jakby coś tam leżało, no ale wiadomo, że jeżeli leży na wierzchu, no to nie ma wpływu na ciężar klawisza. Dyrygent zaczyna mi się przyglądać, a do tego koncert Lutosławskiego piekielnie skomplikowany, jeśli chodzi o stronę rytmiczną, więc cały czas muszę liczyć, bo inaczej się rozejdę z orkiestrą, koniec. No i głowa podzielona na dwie części. Jedna część, która gra, pilnuje tego wszystkiego, a druga myśli sobie, przerwać czy nie przerwać. No i takie refleksje jednocześnie. Jak mogę przerwać? Pójdzie na cały świat. A może mi się tylko wydaje, a może nic się nie stało. No dograłam do końca, ale naprawdę w wielkich nerwach. I potem poprosiłam, tak jak nigdy nie jestem ostra ani stanowcza, tak poprosiłam, czy moglibyśmy komisyjnie otworzyć fortepian i sprawdzić, co się dzieje. No i otworzyliśmy fortepian i stroiciel, który no, dziesiątki razy go przygotowywał, doświadczony, zapomniał i zostawił tej wielkości, ważący jakieś 2 kilo co najmniej, klucz do strojenia instrumentu. I jak się tłumaczył, mówi, że chciał coś jeszcze zrobić przy tym instrumencie i tak jak zwykle używa 12 przedmiotów, tam śrubek, śrubokrętu i tak, tak tym razem wyciągnął 13. I pakując się, policzył wszystkie, nie zauważył, że ten jeden dodatkowy został, to znaczy to był główny. I to było wielkie doświadczenie dla mnie. Postanowiłam sobie, że nigdy więcej tego nie zrobię. Tam malowanie malowaniem, ale muszę zawsze sprawdzić,